Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, były prezydent Witam. Aleksander Kwaśniewski, po kwarantannie. Wygląda pan nieco odmieniony, kłaniam się, bo opalony oczywiście.
No tak, dziękuję.
I trochę zarośnięty.
I zarośnięty, tak. Na to zwracam uwagę.
Panie prezydencie, dlaczego akurat Polskę, dlaczego akurat prezydenta Duda Amerykanie wybrali na pierwszego gościa po lockdownie, po zamknięciu Białego Domu?
Wie pan, kiedyś się dowiemy, jakie były kulisy przygotowania tej wizyty, ale mam wrażenie, że nie tyle Amerykanie wybierali Polskę jako pierwszego gościa, co polska strona starała się, żeby ta wizyta odbyła się w kilka dni przed wyborami.
Goście z Pałacu Prezydenckiego twierdzą, że tak nie było. Twierdzą, że nawet w panice i w pośpiechu szukali samolotu.
No przecież mają samoloty. Nie?
No, ale nie ma takiego, żeby dolecieć.
A czym doleciano? No w końcu Gulfstreamem. Nie, wie pan, nie wierzę w tą opowieść. Ja myślę, że Amerykanie nawet nie za bardzo zdają sobie sprawę, że to jest taka właśnie wizyta pierwsza, bo tych spotkań tam się odbywa dużo. Ale jak mówię, no dzisiaj już wiemy, wizyta się odbyła i nazwałbym ją najkrócej, no taka kampanijna ustawka, no i tyle.
Kampanijna ustawka, warta 3 miliardy w inwestycjach dla nas, to chyba nie najgorzej. Miliard inwestycji Microsoftu, 2 miliardy Google'a, o nich się mówiło od dawna, ale teraz one stają się, jak
no, ale faktem. Pan, to też jest bałamuctwo, dlatego że i Microsoft, i Google, prywatne firmy na marginesie.
One... W Ameryce, jak pan doskonale wie, nie ma firm państwowych.
No tak, ale te firmy od dawna, tak powiem, zastanawiały się, gdzie lokować swoje działania. Polska jest rzeczywiście dobrym miejscem od lat. My mamy mnóstwo...
Ale nie mieliśmy takich inwestycji, tak poważnych firm z sektora
nie,
IT.
Ale mamy je głównie dlatego, że rzeczywiście dysponujemy kadrą, dysponujemy ludźmi, którzy są w stanie pracować. To jest już od dawna potwierdzone.
Natomiast... Przepraszam, Indie mają jeszcze więcej tej kadry i w Bombaju mają nie takie centra. Izrael również ma swoje doliny, w których specjaliści IT z całego świata
no ale
pracują.
Nie mają to. Niech pan mi wierzy, że te wielkie firmy amerykańskie są i w Indiach, i w Izraelu. Dobrze są, będą w Polsce, tylko tego nie należy akurat wiązać z tą wizytą. To były sprawy przygotowywane odpowiednio wcześniej, bo one muszą być przygotowane odpowiednio wcześniej. I Trump, który ma swoje cele kampanijne i prezydent Duda, który za chwilę ma wybory, no włączyli to, no bo to było wygodne i to w końcu jest jeden z nielicznych konkretów.
Dlaczego to jest wygodne dla Ameryki? Bo dlaczego to jest wygodne dla Polski, to rozumiem. Podkreślenie, że Andrzej Duda jest pierwszym europejskim przywódcą, który po lockdownie przyjeżdża tam, mało tego.
Ale jakie będzie... to ma znaczenie?
Dla Polaków to się okaże w niedzielę.
No wiesz, ja myślę, że ma bardzo ograniczone znaczenie.
No właśnie, bo porozmawiamy o tym, czy to się przyda w kampanii, no bo oczywiście z jednej strony Duda mówi tak, czego się spodziewaliście, że będę jak komiwojażer podpisywał umowy? Moja prezydentura, usłyszeliśmy to w RMF-ie w relacji naszego reportera, moja prezydentura to 4,5 na razie, a zaraz będzie 5,5 tysiąca żołnierzy, to amerykańskie bazy w Polsce, etc. Wszyscy znamy tę opowieść,
tak.
Ale czy to się przełoży na głosy?
Wie pan, ja mam wrażenie, że w ogóle w wyborach, nie tylko w Polsce, ale na świecie, polityka zagraniczna odgrywa rolę, ale absolutnie niezasadniczą. W związku z tym te wszystkie elementy wsparcia zewnętrznego, czy pokazania, jakie to mamy z kimś dobre relacje, pewno nie szkodzą, ale nie powodują przypływu głosów.
Także gdy Trump mówi, że ma nadzieję, że jego przyjaciel Andrzej Duda wygra te wybory, bo jest świetny.
No, dla zwolenników Andrzeja Dudy to jest, tak powiem, miłe posłuchać, natomiast dla przeciwników nie zmienia to opinii. Tym bardziej, że może się okazać tak, że to spotkanie, które było w Waszyngtonie, było pożegnalnym spotkaniem obu polityków, bo do końca roku może się okazać, że ani jeden nie jest prezydentem, ani drugi i będą z rozrzewnieniem wspominać,
ja rozumiem pańskie nadzieje w tej kwestii.
Nie nadzieje, to jest po prostu realna ocena. Nikt z nich pewny nie może być. Nawet bym powiedział, Donald Trump może być mniej pewny niż Andrzej Duda, bo w tej chwili według ostatnich sondaży przewaga Bidena wynosi 12 punktów.
Ale wie pan dobrze, że w Ameryce
wszystko się może zmienić, ale z drugiej strony Trump nie spodziewał się, że finał jego kampanii przypadnie na pandemię, na wzrost bezrobocia, czyli wielkie atuty, które miał w ręku, no zostały mu wytrącone.
Więc
już nie mówiąc o tym, że w sprawie pandemii zarzuty wobec Trumpa łatwo formułować, bo on ją ewidentnie zlekceważył na początku.
A to zostawmy problemy Amerykanów z wyborem swojego prezydenta. Poczekam, zwłaszcza, że to jest
przyjemniejszy
jesienią,
temat, wie pan.
Przyjemniejszy?
No tak, bo jakby nic nas nie kosztuje.
Ale No właśnie, dla pana na pewno przyjemniejsze, bo następne pytanie będzie trochę bolesne. Aleksander Kwaśniewski, jak pan wie, zna pan pewnie takiego polityka, w 2000 roku wygrał te wybory w pierwszej turze.
A jest prawie 54% głosów.
Ja wiem, będzie... jeszcze raz możemy panu 100 lat zaśpiewać. 2010, Grzegorz Napieralski, prawie 14%, 13,7. A później taki zjazd, że właściwie Matko Bosko, rety. Magdalena Górek 2,4, Robert Biedroń w sondażach od 2,2 do 4%. Dlaczego lewica tak słabuje? Dlaczego lewica tak fatalnie wypada w kampaniach prezydenckich?
5 lat temu bym panu łatwo odpowiedział, ponieważ to był nietrafiony kandydat czy kandydatka. To było po prostu zupełne rozminięcie się z elektoratem lewicy. W tym przypadku jest trudniejsza odpowiedź, dlatego że Robert Biedroń należy do tej trójki liderów lewicowych, którzy osiągnęli niemały sukces.
Ale nagle się okazuje, że ludzie go nie chcą.
Ja mam widzę dwie przyczyny, tak oczywiście wymagałoby to dokładniejszej analizy, ale dwie przyczyny są takie. Pierwsze, było za dużo wahań, to znaczy po wyborach parlamentarnych lewica powinna pójść już twardo ze swoim kandydatem, wokół niego skupiać, czy konsolidować ten lewicowy elektorat, a tam było bardzo dużo wątpliwości. Biedroń tak, Biedroń nie, może ktoś inny i tak dalej. To moim zdaniem zaważyło. A druga rzecz, wydaje mi się, że ten elektorat lewicowy, który jest złożony z takich dwóch segmentów, jest ta młoda lewica, która moim zdaniem zagłosuje na Biedronia. Jest ta lewica bardziej tradycyjna.
A wie pan co, ja mam młodą lewicę w domu, która ma lat 17, więc nie ma jeszcze praw wyborczych, mm-hmm. i mnie oznajmiła właśnie, że Biedroń już nie. Ja nie powiem na kogo, żeby nie było, że tu propagandę uprawiam partyjną, no. Ale Biedroń już jej nie przekonuje. Dlaczego? Trudno powiedzieć, ale wydaje się jej nieautentyczny. No
być może, wie pan, to już jest do takiej właśnie bardzo drobiazgowej analizy, co tam się wydarzyło w kampanii, która z wypowiedzi, ja długi czas byłem za granicą i tej kampanii nie obserwowałem. Ale jeżeli drugą przyczynę mógłbym wymienić, to uważam, że dla tej tradycyjnej części elektoratu lewicowego, nazwijmy głównie tego elektoratu SLD-owskiego, który tam jest dzisiaj na poziomie tych kilku procent, on jest zbyt postępowy, mówiąc najogólniej.
No dobrze,
on jest zbyt
nie
progresywny.
Nie przeszkadzajmy przed Biedroniowi to, że takie legendy lewicy jak pan czy Leszek Miller z większą sympatią, lubością wypowiadacie się o Rafale Trzaskowskim niż o Biedroniu.
Nie. Znaczy, nie wiem, jak się wypowiada Miller, ale ja mogę powiedzieć jedno. Ja cenię Roberta Biedronia. Uważam, że to jest utalentowany i doświadczony polityk. I ja będę na niego w pierwszej turze głosował. To już ja teraz odpowiadam
propagandę. A Jolanta
Kwaśniewska
nie.
No wie pan, rodziny mają to do siebie. Takie wolnościowe rodziny jak nasza. Każdy ma prawo do swojej opinii. Ale ja będę głosował na...
A w drugiej turze oczywiście na...
Na kandydata opozycji, który do niej wejdzie.
Czyli na Rafała Trzaskowskiego.
Tak to wygląda. Natomiast, co jest ważne i co też trochę przez tą dziwną kampanię się zachwiało, logika wyborów prezydenckich jest taka, że pierwsza tura to jest jakby policzenie się w ramach tych samych programów politycznych. Także ludzie lewicy, i teraz do nich apeluję, powinni zagłosować w pierwszej turze na Biedronia, a w drugiej na tego kandydata, który ma szansę wygrać.
I ludzie lewicy, i ludzie prawicy, i ludzie centrum pozostać z nami na rmf24.pl. Niech idą głosować. Oczywiście idźcie państwo głosować, bo później będziecie narzekać. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Kłaniam się nisko. To jest w ogóle nasza ostatnia polityczna rozmowa przed pierwszą turą wyborów, bo jutro mam gościa niepolitycznego. Stwierdziłem, że żeby później nie było, że kogoś tutaj faworyzujemy. Chciałbym jeszcze z panem porozmawiać. Dobrze, pan obserwował tę kampanię z daleka, czyli obserwował ją pan głównie...
Internetowo.
Tak, internetowo. Tak. No i co się panu tak... Co pan w niej uchwycił? Co wydaje się panu najważniejsze, patrząc na to z perspektywy Szwajcarii, z perspektywy człowieka z daleka?
Znaczy, wie pan, to co jest dominującym elementem tej kampanii, to jest determinacja obozu władzy, żeby władzę utrzymać. Dlatego, że to wszystko, co działo się od wybuchu pandemii, a przypominam, że pierwszy taki przypadek w Polsce mieliśmy na początku marca, to była walka o to, żeby zrobić wszystko, żeby Andrzej Duda został na drugą kadencję.
No trudno, żeby tego nie robili naprawdę.
No ale chodzi o poziom determinacji. Ja uważam, że...
A mieli, przepraszam, położyć na to, machnąć
nie,
na to rękę,
nie,
powiedzieć...
Nie, ale wziąć pod uwagę, że są warunki nadzwyczajne i że trzeba było w związku z tym ten stan nadzwyczajny wprowadzić, co zresztą by oznaczało, że
obóz władzy chce, żeby wygrał Duda, co jest oczywiste i bardzo
ale nie, zależy. To, że chce, żeby wygrać, jak pan powiedział słusznie, to nie jest jakaś niespodzianka. ale to, że chce wygrać za wszelką cenę, o to jest niebezpieczne. Mm-hmm. Dlatego, że ta wszelka cena oznacza jakby działanie wbrew logice i podejmowanie takich prób.
Ja myślę, że oni popełniali błędy, bo oni powinni dążyć do tego, żeby te wybory były 10 maja za wszelką cenę i powiedzieć, trudno, możecie sobie teraz kwiczyć, jęczyć. Teraz mamy, przepraszam, tyle samo nowych zarażeń, co wtedy w maju.
Więcej.
No właśnie, ale nikt teraz nie mówi, że mamy zabójcze koperty. I gdyby obóz władzy wtedy przeprowadził te wybory, to byśmy mieli tego Dudę na następne 5 lat i koniec, kropka.
No ale nie bez absolutnie legitymacji, dlatego że wie pan, nie sposób w kraju, który nigdy nie praktykował wyborów... No a to wie pan się może rzymać, co tam legitymacja, a to jest typowe
to
dla...
Mówię teraz jak polityk. No nie, no, ma to na papierze, ma to w ręku.
Ale to jest właśnie ta różnica. Albo polityk patrzy i chce jednak działać według pewnych zasad, albo uważa, że cel uświęca środki i zwycięzców nikt nie sądzi.
Niech się pan nie gniewa, ale jak polityk mi będzie udzielał lekcji co do zasad, nawet pan, pan, to pozostanę przy swoim. Tak to ujmę grzecznie.
O to chcę panu powiedzieć, niech pan tego, może pan powiedzieć to niegrzecznie, ale jeżeli pan wskaże choć jedno działanie, na przykład ze strony mojej, a więcej, powiem, ze strony lewicy po 1989 roku, które było zagrożeniem dla polskiej demokracji, to pan nie
zaczyna się przed 1989.
Dobrze, roku. Ale mój życiorys, więcej panu powiem, na mojej drodze działań niedemokratycznych pan w ogóle nie znajdzie.
Na pewno.
Na pewno.
Na pewno.
Na pewno.
Członek władz komunistycznych.
A przepraszam, jakich władz?
Nie, pan nie był ani w biurze politycznym, ani w KC, oczywiście. No, pan był tylko ministrem.
No tylko ministrem zajmującym się ważną dziedziną życia, jakim był sport i młodzież. Także nie, ale porozmawiałem po 89 roku, kiedy warunki się zmieniły.
Pan był pupilem generała przecież.
Nie byłem pupilem generała, natomiast cenię tego człowieka i uważam, że
ale zostawmy wiele dla Polski. Historię. Nie chciałem z panem tutaj korepetycji z lat 80.
No ale wyraźnie pan potrzebuje.
Nie, dziękuję serdecznie. No,
potrzebuje pan.
Ja potrzebuję?
No to z tego wynika.
Porozmawiajmy na przykład... O, bardzo pana przepraszam. No, ja obawiam się, że w członkach biura politycznego i w sekretarzach KC mnie pan nie zagnie. Waldemar Świrgoń.
No i co?
No proszę.
Sekretarz KC.
W którym... Ile miał lat, jak został sekretarzem KC?
Nawet chyba 30 nie miał.
No właśnie, 29 lat.
No tak. Pan nie zagiął.
Ale na przykład Roberta Kwiatkowskiego spokojnie zagiąłem. Pana człowiek panu kampanię robił i w ogóle nic nie wie.
No to nie wstyd. To wstyd.
Myli sekretarzy KC z członkami biura politycznego. Naprawdę. Straszne. Jak można. A kiedy byli młodzi sekretarze?
W jakim sensie?
KC, tak zwani młodzi sekretarze, tak o nich mówiono.
No to jest okres 56 rok.
No, wcześniej tak naprawdę 56, no tak. Ale później drugi raz mówiono o młodych sekretarzach, pamiętam.
No to był Kociołek.
Nie, młodzi sekretarze drugi raz, to był przecież Wiatr,
Nie, to już pan mówi o takich sekretarzykach, mówiąc szczerze, bo to już była skyłkowa faza Gomułka na końcu, ale jest bardzo ciekawa dyskusja o historii. Gomułka w pewnym momencie przygotowywał tych młodych sekretarzy jako swoich następców. Wśród nich był Teichmaś, Kociołek, Olszowski. To była ta trójka i to byli rzeczywiście ogromnie wpływowi sekretarze, którzy są później dalej robili kariery.
Zagierka.
Natomiast
oczywiście.
Tak, już Zagierka. Natomiast Wiatr, Święcicki, no to był schyłek PZPR-u. To oni tym sekretarzowali tyle, co kot napłakał.
To prawda. Reszek Mir się załapał, nawet tam biuro polityczne, oni nie.
Ale muszę powiedzieć, szacunek, nie wiedziałem, że pan tak wnikliwie zna dzieje PZPR-u.
Oczywiście. Powiem tak, no, Igor Zalewski, mój serdeczny przyjaciel, lepiej zna nazistów, historię nazistów, ja lepiej komunistów.
Tak. Świetnie się uzupełnialiście.
Tak, oczywiście. A przecież to, zaraz, kto z waszych, z Bydgoszczy poseł nazwisko mi wyleciało, później europoseł,
Janusz
Zemkę. No. On był świetny w historii nazistów. Naprawdę, się tym interesował. Dobra, dość tego.
A wie pan, kto jest świetnym fachowcem antyfaszystów znowu? Stefan Niesiołowski.
A to nie, no to wszyscy wiedzą, że tak.
Wszyscy, nie wiem czy wszyscy, myślę, że niewielu, ale
nie, no oczywiście, że Stefan Niesiołowski w historii antyfaszystów. Zresztą rozmawiałem kiedyś o tym z Zemkiem i mówię, że to powinien się pan zgadać z Niesiołowskim, bo Niesiołowski się interesuje. Zemkę się bardzo ożywił i ja mówię, tak, ale on się interesuje opozycją. No co Zemkę, nie, tylko władza.
No tak.
No tak, powiedziałbym, to było bardzo charakterystyczne. Koniec rozmów o
historii.
Ja wiem, że to jest ciekawe. Dla mnie i dla pana mam wrażenie, że wszyscy nasi słuchacze odpłynęli. Ale gdyby ktoś jeszcze pozostał, to teraz będzie polityka roku 2020.
Tak.
Kto będzie trzeci?
Ja myślę, że Szymon Hołownia.
A dlaczego?
Dlatego, że we wszystkich wyborach, ale nie tylko, jak powiedziałem, w Polsce, jest zapotrzebowanie na tak zwanego kandydata antysystemowego, czy antyestablishmentowego, czyli tego, który wchodzi jakby w poprzek tych układów,
i
które są...
I taka gwiazda komercyjnej telewizji, najbardziej systemowej i establishmentowej, no, może być kandydatem buntu?
On nie jest tak kojarzony. No wie pan, no bo w ogóle powiedzieć, co to jest establishment, to gdyby tego trzymać się, to każdy z tych kandydatów w jakiejś swojej własnej elicie był. No, Paweł Kukiz też nie pojawił się znikąd. Był jednym z bardziej znanych
wykonawców muzyki. Ale widział pan, jak wyglądał Paweł Kukiz, no...
Szymon Hołownia moim zdaniem po pierwsze jakby jest kojarzony z taką postawą antyestablishmentową, a po drugie trzeba powiedzieć, on ze względu na swoje talenty i doświadczenie jest świetny w komunikacji. Jego, że tak powiem, przekaz jest bardzo czytelny, bardzo jasny i trafia. I gdyby nie było tej zmiany w Platformie czy w Koalicji Obywatelskiej, to byłbym prawie że pewny, że on ma szansę wyjść do drugiej tury.
Mm-hmm. No dobrze, ale to Szymon Hołownia jest kandydatem antyestablishmentowym i zdobywa więcej głosów niż na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz, niż Robert Biedroń. Dlaczego?
No dlatego, że kasus Kosiniaka-Kamysza jest dla mnie trochę zadziwiający, ponieważ on bardzo ładnie szedł w tej pierwszej kampanii, czyli przed zmianą terminu, i rozszerzał ewidentnie swój elektorat o prawdopodobnie o tych, którzy chcieli głosować na Koalicję Obywatelską. Mm-hmm. W tej chwili on się znowu ograniczył prawdopodobnie do tego charakterystycznego, typowego elektoratu PSL-owskiego, z którego dodatkowo odpadają ci, którzy chcą być w obozie zwycięzcy. Czyli to jest zawsze takie, no mniej tak, zdeklarowani wyborcy każdej partii chcą w wyborach prezydenckich być wśród tych, którzy się cieszą zwycięstwem. I to jest ten odpływ. To samo zresztą dotyczy lewicy, ale...
Ale właśnie, a propos lewicy, no to jest jednak wszystko dla mnie niewytłumaczalne. Ja już nie będę panu przypominał, że w 2016 roku to pan mówił, że prezydentem w roku 2020 będzie Robert Biedroń.
No.
Wierzył pan w to?
Tak, wierzyłem.
Naprawdę pan w to wierzył, czy pan tak po prostu mówił?
Oczywiście pewna była retoryka z tym związana, natomiast i zaklinanie rzeczywistości oczywiście, ale ja uważałem...
No właśnie, bo z politykami wie pan, to wie pan nie do końca wiadomo.
Jesteśmy dwa dni przed wyborami, ja w najmniejszym stopniu nie chciałbym Robertowi szkodzić, natomiast ja uważam, że jego błąd, taki zupełnie zasadniczy, to był taki, że on po pierwszej kadencji zrezygnował z walki o Słupsk. Że dzisiaj, gdybyśmy mieli do czynienia z prezydentem Słupska, który jest drugą kadencję, który pokazuje konkrety swojej działalności, jego pozycja byłaby silniejsza. No, a później do tego doszły te wszystkie, że tak powiem, podejmowane próby i...
A właśnie też taka chwiejność. Mówi, że tak, będzie kandydował do Sejmu później, że nie...
Użył pan niestety słowa, które moim zdaniem później w analizach wyborczych będzie bardzo często wypowiadane. Znaczy chwiejność w tej kampanii na pewno lewicy nie pomogła.
No nie tylko lewicy na początku, przecież to, co robiła Platforma z Małgorzatą Kidawą-Błońską, to zjawisko, naprawdę zjawisko, którym też będą politolodzy się zastanawiali. No ale patrzę na te wyniki sondażowe. Wydaje się, że wszystko jasne i przed nami druga tura, prawda? Wygląda na to oczywiście. No, różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale co by się musiało wydarzyć w drugiej turze, żeby to rozstrzygnięcie nie było takie bliskie, żeby tam była jakaś duża różnica?
Dużej nie może być, dlatego że wie pan, myśmy...
Dobrze, 53 do 47 na przykład to jest dużo.
To jest
tak?
Dużo, tak. No, raczej taka nam... Znaczy, wie pan, gdybym był prorokiem, byłoby mi łatwiej odpowiadać, ale nie jestem. Więc ja przede wszystkim nie wykluczam również scenariusza, że to się może skończyć w pierwszej turze. To wygląda mało prawdopodobnie, ale tego się w ogóle odrzucić nie da.
Że Robert Biedroń jednak wygra w pierwszej.
Nie, Robert Biedroń w pierwszej nie wygra, ale mówię o Andrzeju Dudzie. Natomiast gdy chodzi o drugą turę, bardzo ważnym sondażem były wybory parlamentarne, które miały najwyższą frekwencję od 1989 roku. Czyli ja przewiduję, że ta frekwencja w wyborach prezydenckich, ona radykalnie się nie zwiększy. Znaczy pierwsza dla mnie niespodzianka byłaby, gdyby się okazywało, że jest dużo większa frekwencja i myślę, że to by służyło raczej Trzaskowskiemu,
Nie. A pamięta pan na przykład wybory europejskie, gdzie duża frekwencja akurat przysłużyła PiS-owi?
No tak, ale tam startowaliśmy z niskiego pułapu, a teraz mamy, jak mówię, zbiór tych, którzy już głosują i którzy mają swoje poglądy dosyć utrwalone. Jeżeli policzyć te wszystkie głosy na opozycję i na władzę, to one gdzieś tam właśnie są koło tych 50-50. I z tego względu spodziewanie się, że tu będzie jakaś duża różnica, jest trudne. Choć oczywiście pierwsza tura pokaże. No, jak mówię, najciekawsze będzie, jeżeli nie będzie w ogóle zwycięstwa w pierwszej turze, to będzie pytanie, czy Andrzej Duda ma wynik bliżej 50% czy bliżej 40%.
No nie, no sondaże są dość jednoznaczne, że bliżej 40%. Mówię, no,
ale bliżej 40%. Ja też mówię sondaże, którym ufamy tyle o ile. Jeżeli będzie to bliżej 40%, no to znaczy sprawa jest otwarta. A jeżeli bliżej 50%, to sprawa jest rozstrzygnięta.
Tak pan uważa?
Tak uważam.
Tak uważa Aleksander Kwaśniewski. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Panu
dziękuję bardzo.
Jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
I głosujemy na Biedronia.